Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat pierwszy etap islamizacji w Polsce, a ten temat podejmuje w studiu telewizji Trwam i na falach Radia Maria dr Stanisław Krajski. Witam Panie doktorze.
Szczęść Boże.
Jest Pan autorem książki Islamizacja Polski, pierwszy etap, i na kanwie tej pozycji pragniemy dziś przybliżyć naszym słuchaczom, naszym widzom temat islamizacji Polski. Jaki materiał zgromadził Pan w tej książce i jakie są źródła wiedzy, którą Pan posiada?
Źródła są dwa. To są teksty samych wyznawców islamu, tych polskich wyznawców islamu. Oni wydają czasopisma i książki. No i oczywiście książki, które mówią o tym, co w islamie dzisiaj się dzieje. Opracowania naukowe.
Islamizacja Polski, czyli mamy do czynienia z tymi, którzy są wyznawcami Allaha, muzułmaniem. Jakich muzułmanów mamy w Polsce?
A więc pierw trzeba by powiedzieć o tym parę słów o ISIS, czyli państwie islamskim, Arabii Saudyjskiej, wahabizmie i bractwie muzułmańskim. Takim najbardziej niebezpiecznym dla wszystkich państwem jest Arabia Saudyjska. Oni rozwijali w swoim czasie i rozwijają wahabizm, czyli ten taki najbardziej ostrą postać islamu. Ktoś powiedział, jeden z Amerykanów, który wiele lat przebywał w ISIS, powiedział, że to jest taki islamski katolicyzm, czyli najbardziej wierna Koranowi postać islamu. I w Arabii Saudyjskiej jest tak przecież, że takie państwa jak Norwegia, Szwecja, Szwajcaria nie mogą wywieszać na ambasadach swoich flag, bo tam są krzyże. Kiedy Amerykanie lądowali w Arabii Saudyjskiej, żeby jej bronić przed Irakiem, to wszyscy żołnierze przed wejściem na teren kraju musieli zdjąć krzyżyki, a cofnięto duszpasterzy, prawda, za uczestnictwo we mszy świętej, nawet w mieszkaniu prywatnym, czy za wspólne modlitwy chrześcijańskie grozi kara śmierci, prawda. Ostatni taki wypadek, najbardziej drastyczny, zresztą piękny z naszego punktu widzenia, młoda dziewczyna, córka oficera policji, przeszła na chrześcijaństwo. Nie wiadomo, jak ona tam zrobiła, bo chyba przez internet, prawda, bo tam nie ma kontaktu z chrześcijanami. Rodzice się dowiedzieli, powiedzieli, że masz 2 godziny na to, żeby wrócić na łono islamu. Ona wróciła do swojego pokoju, napisała na Facebooku: nie zdradzę Chrystusa, zeszła na dół, mama wyrwała jej język, tata wyprowadził przed dom, podlał benzyną i podpalił, umarła. I tata został nagrodzony, wyróżniony, wszyscy go podziwiali, to znaczy i społeczeństwo, i władze, prawda? I wahabizm, który jest oficjalnym jakby doktryną Arabii Saudyjskiej, jest także oficjalną doktryną Bractwa Muzułmańskiego, które powstawało w tych różnych krajach arabskich. Tam było zakazywane ze względu na terroryzm i trafiało do Arabii właśnie, tam się kryło. Pamiętajmy, że z Bractwa Muzułmańskiego wyszedł Osama Bin Laden i jego następca również. I dzisiaj, jak specjaliści się zastanawiają, jaka jest różnica między wahabizmem a doktryną państwa islamskiego, o którym nie trzeba mówić, bo wszyscy wiemy, jakie to jest niebezpieczne, zbrodnicze i tak dalej, no to odpowiedź jest taka: żadna. To znaczy różnica jest tylko taka, że w Arabii Saudyjskiej się uznaje, że na czele islamu powinien stać Said, prawda, czyli ten przywódca saudyjski, a ISIS tego nie uznaje. I teraz, jeżeli patrzymy na organizacje islamskie w Polsce, no to wszystkie są powiązane z Arabią Saudyjską, wszystkie są wahabickie i są powiązane w taki czy inny sposób z Bractwem Muzułmańskim, które zresztą ostatnio też Amerykanie w Stanach Zjednoczonych, znaczy Stany Zjednoczone, zmierzają do zdelegalizowania tej organizacji i uznania jej za terrorystyczną.
Panie doktorze, 2 pytania. Pierwsze, to czy wszyscy muzułmanie, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przynależą do tych organizacji, które pan wspomniał? I na ile porównanie wahhabizmu do katolicyzmu to jest jedna wielka przesada i po prostu krzywdzące dla samego katolicyzmu?
Nie, to źle zostałem zrozumiany. Znaczy tak, ten Amerykanin przyrównał wahhabizm do katolicyzmu w tym sensie, że katolicyzm jest najbardziej wierną objawieniu formą chrześcijaństwa, prawda? A wahhabizm jest najbardziej wierną Koranowi formą islamu, tylko w tym sensie. Zresztą, co ciekawe, to specjaliści twierdzą, że najgorsze, co może się zdarzyć, to rozbicie państwa islamskiego, bo jeżeli się je zniszczy, to oni wszyscy się rozejdą po całym świecie. I jedyna metoda to jest zniszczenie w ciągu kilkuset lat wahhabizmu przez coś takiego, co nastąpiło w chrześcijaństwie, czyli protestantyzację islamu, prawda? Czyli wytworzenie takich form. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, no to oczywiście wyznawcy islamu są bardzo różni. Pamiętajmy o polskich Tatarach, którzy przez setki lat mieszkali na naszych ziemiach, prawda? I islam, który oni wyznawali, był bardzo specyficzny, dlatego, no, że islam to jest Koran. Koran został przetłumaczony z arabskiego na polski, na angielski i tak dalej dopiero w latach 80. XX wieku. Więc ci polscy wyznawcy islamu nie widzieli na oczy Koranu przez kilkaset lat. Znaczne wpływy były na nich katolicyzmu, czyli na przykład katolicy chrzczą dzieci, no to oni zaczęli takie robić uroczystości nadawania imion. No, tylko że wszystko się zmieniło, dlatego że przyszło młode pokolenie. I na czele muzułmańskiego związku, on się nazywa dokładnie Muzułmański Związek Religijny w RP, stanął niejaki Tomasz Miśkiewicz, który skończył studia w Arabii Saudyjskiej i on już jest wahhabitą, prawda? On między innymi jest przedstawicielem takiej organizacji Światowe Zgromadzenie Muzułmańskiej Młodzieży, którego celem jest islamizacja Europy Wschodniej i które jest oskarżane o powiązania z organizacjami terrorystycznymi, czy to ideowe, czy jakieś inne. I za jego kadencji, to znaczy Tatarzy go odrzucili w wyborach niewielką ilością głosów, ale za rządów PO ministerstwo uznało, że on jest prawowitym przywódcą tego związku i jest nim do dzisiaj. I za jego kadencji imamami tego muzułmańskiego związku religijnego w Polsce zostali Arabowie, między innymi w Warszawie, znaczy 400 metrów od mojego domu jest meczet i tam imamem jest Nizar Sharif, pisze się Harif, i on udzielił wywiadu angielskiemu dziennikarzowi. Prawdopodobnie podejrzewał, że to nigdy Polacy tego na oczy nie zobaczą. I tak, i ten dziennikarz zadał mu pytanie. Czy otrzymujecie wsparcie finansowe z Arabii Saudyjskiej lub innych krajów arabskich? On odpowiedział, otrzymujemy, ale tylko z Arabii Saudyjskiej. Drugie pytanie. Co pan sądzi o fundamentalistycznych sektach islamskich, takich jak salafici czy wahhabici? Odpowiedział, fundamentaliści islamscy są wspaniali. Ani dom, ani religia nie są wystarczająco silne bez solidnych fundamentów. Wszyscy muzułmanie są fundamentalistami. I wreszcie trzecie pytanie. Czy chciałby pan wprowadzenia prawa szariatu w Polsce? Ależ oczywiście, szariat jest taki sam dla wszystkich i dlatego jest lepszy niż polskie i europejskie prawo. No to są ci najbardziej łagodni Tatarzy. Gdzieś połowa z nich poszła za Miśkiewiczem.
Doktor Stanisław Krajski, pierwszy etap islamizacji Polski. Proszę, panie doktorze, w kilku punktach nakreślić, co to znaczy islamizować? W czym się przejawia islamizacja, jakie są jej skutki? To znaczy... Padło już tak bardzo wiele, chociażby prawo szariatu. Co to znaczy konkretnie dla człowieka, który jest ukształtowany w kulturze europejskiej, w kulturze cywilizacji łacińskiej, a dokładnie mówimy dziś o islamizacji Polski, czyli w kulturze jak najbardziej katolickiej?
To znaczy islamizacja Polski, to nie mam na myśli tego, że się wprowadza szariat w Polsce, prawda? Bo oczywiście wyznawcy islamu, których jest około 50 tysięcy w tej chwili w Polsce, budują swoje struktury organizacyjne bardzo różne, natomiast po prostu prowadzą intensywne misje w Polsce, prawda? I efektem tych misji jest to, że przynajmniej 400 osób rocznie przechodzi na islam w Polsce, no, znaczna część z katolicyzmu. Tylko że w tej chwili jest, tak to wygląda, że przechodzą głównie przedstawiciele elit, to znaczy pracownicy uniwersytetów, profesorowie, wyżsi urzędnicy państwowi. Natomiast jest przygotowana szeroko zakrojona akcja misji wokół takich zwykłych ludzi. I kiedy napisałem tą książkę pierwszą, Masoneria, Islam, Uchodźcy, czy czeka nas wielka apokalipsa, to jeden z czytelników przysłał mi w tej chwili tajną broszurę, to znaczy książeczkę 96 stron pod nazwą Dialog muzułmańsko-chrześcijański, która jest instrukcją, jak nawracać, w cudzysłowie, prawda, znaczy, bo oni mówią, że nawracać, Polaków na islam. I tam jest szczegółowo, krok po kroku opisane, jak powoli zacząć rozmawiać o Starym Testamencie, Nowym Testamencie, pokazywać tam pewne nieścisłości, pokazywać tam pewne braki, znaczy według nich braki, prawda? I później ten dialog, no tak sobie wyznawcy islamu wyobrażają dialog, że on się w połowie kończy tym, że ten chrześcijanin, z którym rozmawia wyznawca islamu, przechodzi na islam i w drugiej części już pokazuje się, jak Stary i Nowy Testament zapowiadają Mahometa i w ogóle islam, prawda? I jeżeli to się... Ja to bardzo dokładnie przedstawiłem w ten sposób, dlatego że po pierwsze ani polscy katolicy świeccy nie są przygotowani na takie rozmowy, na takie argumenty. Kapłani też nie, no bo nie mieli takich doświadczeń. No i wydaje się, że to takie prymitywne dosyć, prawda, te argumenty, z tym, że zauważmy, że Świadkowie Jehowy też mają prymitywne, a mają no, powyżej 130 tysięcy wyznawców w Polsce. Natomiast Świadkowie Jehowy to jest mała organizacja, natomiast tutaj za nimi stoją wielkie pieniądze, stoi stara kultura, stoi takie zauroczenie, prawda? My mamy siłę, przyszłość świata będzie należeć do nas, więc na przykład sporo artystów przechodzi na islam, no i sporo młodych, prawda? Bo już przecież paru Polaków zginęło w zamachach samobójczych na terenie ISIS. I to Polaków, nie powiedzmy z małżeństw mieszanych, tylko z małżeństw polskich.
Jedna z odpowiedzi osób związanych z islamem brzmiała na temat tych, którzy przechodzą z katolicyzmu na islam, że taka sytuacja w ogóle w Polsce nie istnieje, że to tylko wymysły, z reguły przychodzą po pieniądze, bądź są to jakieś takie chwilowe zachwyty, że to nie jest stały proces i że nie mają muzułmanie żadnego pożytku z tych katolików, którzy przechodzą na islam.
Jeżeli spojrzymy na nazwiska i historię, bo ja to zrobiłem, przyjrzałem, zapoznałem się z nazwiskami tych, którzy stoją na czele tych ruchów islamskich w Polsce i poznałem ich historię, no to są to głównie Polacy, byli katolicy, nie tylko z wyższym wykształceniem, ale pracownicy wyższych uczelni. Najbardziej przerażające jest to, że znaczy jest taki oficjalny periodyk Ligi Muzułmańskiej, której zresztą szef jest doradcą ambasadora Arabii Saudyjskiej. I w tym periodyku, no to redaktorem naczelnym jest Polak, zastępcą redaktora naczelnego jest Polak. Natomiast w stopce redakcyjnej, jako osoby stale współpracujące, jest główny specjalista do spraw bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych. To wszystko osoby, które były mianowane za czasów Platformy Obywatelskiej. Później główny specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw uchodźców. I jeszcze jest osoba, też Polak, to wszystko Polacy. Jest Polak, który pracuje w dużej firmie, która wygrała w swoim czasie przetarg i zajmuje się badaniem wszystkich komend policji. No więc to i jak występują w telewizji, czy nawet na spotkaniach z przedstawicielami Kościoła katolickiego, muzułmanie, no to są Polacy.
Jeżeli rozmawiam o islamizacji Polski, zetknięcie się świata islamskiego ze światem katolickim, to podstawowe pytanie musi wybrzmieć, a to pytanie o Boga. Jakim jest Bóg, czyli Allah, i jakim jest Bóg w Trójcy Świętej, jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty?
Znaczy są tutaj dwie rzeczy, trzy. Pierwsza rzecz, że musimy zadać sobie takie pytanie, powiedzmy, ja sobie wymyśliłem taką historyjkę, że przychodzi katolik do egzorcysty i mówi: proszę księdza, mam problem, od lat przychodzi do mnie duch, który przedstawia się jako archanioł Gabriel, i ten duch mi objawia prawdę o Bogu. No co ci on, synu, objawia? No mówi, że Chrystus nie był Synem Bożym, nie był Bogiem, nie został ukrzyżowany, nie zmartwychwstał, nie ma Ducha Świętego. Duch Święty to jest tak naprawdę archanioł Gabriel. I ten duch mi się przedstawia jako archanioł Gabriel. Co ojciec egzorcysta mi powie? No to egzorcysta powie: synu, to szatan do ciebie przychodzi. Prawda? No bo co za duch, który przez 20 lat mówi: Chrystus nie jest Bogiem. To jest jedna rzecz. Druga. Allah, jak wiemy, to nie trzeba jakiejś wielkiej wiedzy, żeby się zorientować, że było pogaństwo arabskie, gdzie było bardzo wielu bogów, i jeden z tych bogów nazywał się Allah, to był Bóg Księżyca. Zresztą w islamie mamy ten półksiężyc jako znak. I oni się go bardzo bali, bo był taki wyjątkowy, groźny, niebezpieczny, najsilniejszy z bogów. I Mahomet powiedział do tych Arabów pogan, powiedział: nie ma Boga poza Allahem. I oni się od razu na to zgodzili, dlatego że to był taki silny Bóg. I teraz jeżeli zaglądamy, powiedzmy, jak się chcemy czegoś dowiedzieć o teologii islamu, no to jest prosta droga. Wystarczy wziąć pierwszy lepszy, kupić podręcznik historii i filozofii. Mamy bardzo dużo polskich i zagranicznych sprzedaży, w tym kulowskich. I tam mamy filozofię arabską. Prawda? I dowiadujemy się o cechach Boga, o tych cechach, których wyznawcy islamu Bogu przypisują. On nie jest osobowy, on nie jest konkretny, on nie ma umysłu, znaczy nie ma intelektu, nie ma woli, on jest ponad tym wszystkim, prawda? I jeżeli zadajemy pytanie, jaka jest jego natura, no to się to ci filozofowie arabscy, to znaczy tak naprawdę teolodzy arabscy, odsyłają nas do Plotyna. Prawda? Jedni absolut, hipostazy wypływające z tej jedni absolut. I jest to ten sam Bóg, co w kabale żydowskiej, ten sam Bóg, co w kabale masońskiej, ale nie jest to ten sam Bóg, co Bóg chrześcijan. Bezwzględnie.
A zatem po pytaniu o Pana Boga zapytajmy, kim jest dla wyznawców Allaha Jezus Chrystus, Maryja, Archanioł Gabriel?
Znaczy, oni mówią, że Archanioł Gabriel, znaczy, że ten, którego chrześcijanie nazywają Duchem Świętym, to jest Archanioł Gabriel. Oni mówią, że Chrystus to jest taki jeden z proroków, którego słowa zostały zafałszowane przez chrześcijan. Ten prorok nie zginął na krzyżu. Oni podają tam wiele argumentów, chociaż to jest dosyć absurdalne, bo to jest fakt historyczny. To są na to dokumenty. Ale oni mówią, powiedzmy, że przecież to niemożliwe, żeby takiego wielkiego proroka ukrzyżowano i tak dalej. Czyli nie został ukrzyżowany i ten prorok, jak mówi Koran, on przyjdzie, bo to o tym pisał ksiądz dr Wąs, który był w Radzie zresztą w swoim czasie tych katolików i muzułmanów, że on, bo niektórzy mówią tak, przecież wyznawcy islamu tak bardzo cenią Chrystusa, że przypisują mu szczególną rolę w czasach ostatecznych. I to prawda, przypisują mu szczególną rolę w czasach ostatecznych, tylko ksiądz dr Wąs pisze, to znaczy jako? To znaczy przyjdzie jako wyznawca islamu, żeby wymordować pozostałe resztki chrześcijan, zburzyć wszystkie kościoły i połamać wszystkie krzyże. Prawda? Także ta mowa, że my cenimy, bo oni tak powtarzają, cenimy Chrystusa jako proroka, cenimy Matkę Bożą jako matkę proroka, no to tylko, że dla nich to jest zupełnie inna osoba, zupełnie ktoś inny, to nie jest ten sam Jezus Chrystus. Prawda? I jest w Koranie taki fragment, kiedy wyjątkowo, znaczy tam jest dużo sprzeczności w Koranie, to długo trzeba by tłumaczyć, ale w każdym razie, jeżeli by ktoś powiedział, że Allah coś mówi, czy Allah ma intelekt, to by była herezja, bo on jest ponad tym, on jest wyżej. A jednak w Koranie jest taki moment, kiedy Allah się zwraca do Chrystusa i mówi, podobno ty mówisz, że jesteś Synem Bożym. Na co Chrystus odpowiada, nie, absolutnie nie, ja nigdy czegoś takiego nie mówiłem, to chrześcijanie sfałszowali moje słowa, jedynym Bogiem dla mnie jesteś ty.
Doktor Stanisław Krajski, pierwszy etap islamizacji Polski. Islamska instrukcja, jak nawracać Polaków na islam, to o tym wspomnieliśmy. Jeden z punktów, który zawiera się w pańskiej pozycji, ocena zagrożenia polskiej Europy terroryzmem dokonana przez ABW.
Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo to jest jedyny dokument oficjalny, jaki istnieje, powstały w 2011 roku, a więc za rządów Platformy Obywatelskiej, opublikowany w oficjalnym biuletynie ABW, który można zobaczyć w internecie, bo na stronie ABW te wszystkie biuletyny są dostępne. I on się składa z dwóch części, znaczy analizy i wniosków. I w analizie między innymi się mówi, że trzeba uważać na Ligę Muzułmańską w Polsce, czyli tą najsilniejszą organizację muzułmańską, ponieważ ona ma ścisłe związki ideowe z Bractwem Muzułmańskim, które uchodzi za organizację terrorystyczną. Natomiast we wnioskach końcowych autor tej ekspertyzy o nazwisku Izak przez jedno A pisze, że będzie coraz więcej wyznawców islamu w Europie i w Polsce. To będzie powodować, że chrześcijanie będą się budzić, będą się radykalizować, będzie się rozprzestrzeniał radykalizm katolicki, odrodzą się i wzrosną w siłę partie prawicowe, konserwatywne, skrajnie prawicowe. I efektem będzie tego to, że chrześcijanie i ci przedstawiciele prawicy będą rzucać bomby na meczety. Czyli największym zagrożeniem terrorystycznym mamy być my, znaczy chrześcijanie czy formacje prawicowe, a nie islam.
Panie doktorze, rozmawiamy o islamizacji Polski, jej pierwszy etap. Pytaliśmy już o Boga, pytaliśmy o Jezusa Chrystusa. Często padają takie zdania, zwłaszcza na różnych spotkaniach dialogu międzyreligijnego, że wspólnym ojcem trzech religii, chrześcijaństwa, judaizmu i islamu jest Abraham. Mhm. Kim dla nas jest Abraham, wiemy. Kim dla wyznawców islamu jest Abraham?
Znaczy, Abraham był Arabem, który czcił święty kamień Kaba na terenie teraz Arabii Saudyjskiej, prawda? Który zapoczątkował jakby tę całą historię islamu, przygotowywał nadejście proroka Mahometa. Natomiast i Żydzi, i chrześcijanie jakby sfałszowali ten obraz. I właśnie w drugiej części tego dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego autor prowadzi czytelnika, w ten sposób, że znowu już wyznawca islamu rozmawia z drugim wyznawcą islamu, który właśnie przeszedł z chrześcijaństwa na islam i mu pokazuje, gdzie w Starym Testamencie jest ukryte to przesłanie idące od Abrahama, które jest, że Stary i Nowy Testament to jest zapowiedź islamu, nie zapowiedź proroka Mahometa, a nie to, co myślą sobie, czy sfałszowali Żydzi i chrześcijanie. Także z tego dialogu, który zresztą powstał w Arabii Saudyjskiej, bo tam wyszedł jako pierwszy, wynika, że jednak islam jest głównie nastawiony na pokazanie, że judaizm jest fałszywy, chrześcijaństwo jest fałszywe, a jedyna prawda, jedyne jakby zbawienie, znaczy oni przez zbawienie rozumieją to trafienie do tego raju materialnego, prawda? Ale to jedyna droga do raju jest tylko przez islam.
To też rozumiem, że tylko oni są wyznawcami jednego, jedynego Boga, bo nasz Bóg jest Bogiem w Trójcy Świętej, jedynym, prawdziwym, więc podejrzewam, że tą wiarę naszą w jednego Boga też podważają?
Znaczy oni kwestionują, oni mówią, że my jesteśmy wyznawcami pogaństwa, bo czcimy trzech bogów, prawda? I oficjalnym nauczaniu w szkołach w Arabii Saudyjskiej, gdzie no, obowiązuje doktryna wahabizmu, mówi się, że Allah zamieni wszystkich chrześcijan w małpy i świnie, bo oni są wyznawcami wielu bogów, prawda? Natomiast trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że oprócz wahabizmu jest bardzo ważnym elementem islamu i dzisiaj, i w przeszłości sufizm, prawda? I jest to taka doktryna, znaczy wszyscy wielcy profesorowie, wielcy w sensie, że uznani za autorytety od islamu, między innymi ten profesor, który tłumaczył islam na polski, mówią, że bez sufizmu nie ma islamu, że islam bez sufizmu byłby tylko ideologią. I teraz sufizm mówi na ostatnim etapie uduchowienia, tam się powtarza taką formułę. Nie będę już dzisiaj, od dzisiaj mówił, nie ma Boga poza Allahem, będę mówił, nie ma Boga poza mną. Jestem już ponad moralnością, kategoria grzechu mnie nie dotyczy. I jeden z głównych liderów sufizmu w Polsce, niejaki Andrzej Saramowicz, on w tej chwili jest w Radzie Katolików i Muzułmanów, prawda? Czyli występuje na różnych uroczystościach, znaczy związanych z tym Dniem Islamu 26 stycznia. Ja myślę, że tutaj Kościół jest niedoinformowany, znaczy że wielu biskupów czy kapłanów niedoinformowanych, bo ten Saramowicz w swojej oficjalnej biografii ma wieloletnie studia z teozofii, antropozofii i aktywność w środowiskach ezoterycznych. No, bo jeżeli szukamy charakterystyki sufizmu w różnych podręcznikach dotyczących islamu, takich proislamskich nawet, no to tam się dowiadujemy, że to jest taka islamska postać kabały. To znaczy oni odnajdują w Koranie jeszcze to drugie dno, takie jak kabaliści odnajdują w Starym Testamencie przesłanie tajne.
Taka sałatka owocowo-warzywna z mięsem i rybą.
Tak jest.
Panie doktorze, no z drugiej strony o tym dniu dialogu z islamem, który jest prowadzony przez Kościół katolicki, to nie od Kościoła katolickiego zależy, kogo deleguje druga strona do prowadzenia tego dialogu.
No tak, ale jest pytanie, co to jest druga strona, bo w Kościele katolickim to jest jasne, prawda? Natomiast tam są Liga Muzułmańska, jest ten Związek Tatarów Polskich, jest jeszcze kilkadziesiąt innych organizacji, prawda? Ale są sufiści, którzy raczej się skupiają w fundacjach i w klasztorach, znaczy w klasztorach w cudzysłowie, w takich zakonach, bo oni duchowość uprawiają. No i teraz na jakiej zasadzie nagle od strony muzułmańskiej, bo na pewno Liga Muzułmańska nie chciałaby, żeby islamu reprezentowali sufiści. Tatarzy by nie chcieli, żeby islamu reprezentowała Liga Muzułmańska, bo Liga Muzułmańska, pomimo to, że tam jest dużo Polaków, to są ludzie, którzy się nawrócili nawrócili w cudzysłowie 2-3 lata temu czy 5 lat temu na islam, a to są głównie na Arabowie, ci Arabowie, którzy przybyli do Polski tam w różnych okresach, znaczy głównie lekarze, prawda? Bo jest taki Polak, który przeszedł na islam, a później z powrotem wrócił na łono Kościoła katolickiego, on między innymi w Gościu Niedzielnym się wypowiadał i on mówi, że ci przywódcy duchowni Ligi Muzułmańskiej wszyscy pokończyli studia w Moskwie, co też jest jakby ciekawą informacją.
Pierwszy etap islamizacji Polski. Doktor Stanisław Krajski, zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. 56 657 0011 lub 657 0012. Ta informacja szczególnie dla słuchaczy Radia Maryja, by chcąc wziąć udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, wybierać telefony do studia telewizji Trwam. Dla zagranicy 48 56 657 00 13 lub 00 14. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i kontakt przez Skype, adres kontakt.tv. Trwam. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Panie doktorze, w skrócie można powiedzieć, Jezus umarł, zmartwychwstał, powrócił. jako Bóg, by odkupić człowieka, stał się człowiekiem i w posłuszeństwie Ojcu dokonuje dzieła odkupienia, zmartwychwstał, powróci. Moje pytanie jest takie, czy Mahomet zmartwychwstał? Czy Mahomet powróci? Albo, a tym samym pytanie o kwestię zmartwychwstania w islamie.
To znaczy tak, Mahomet jest tylko prorokiem, prawda? Bogiem jest Allah i nie ma czegoś takiego jak spotkanie z Bogiem. Nigdy w islamie, prawda? Nie ma czegoś takiego jak miłość. Znaczy ani Allah nie kocha ludzi, ani ludzie nie kochają Allaha. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jest nagroda i kara, prawda? I nagroda polega na tym, że w ciałach, czyli zmartwychwstaną z tego wynika, ci, którzy byli wierni wskazaniom Allaha, którzy dla Niego walczyli, którzy dla Niego zginęli, pojawią się w materialnym raju, gdzie będą mieli materialne rozkosze, prawda? Czyli strumienie alkoholu, churysy, dobre jedzenie.
Kto będzie produkował te...
Allah. No tak można się domyśleć, bo tego już nie wyjaśniają, prawda? Ale to jest zupełnie inne spojrzenie, prawda? Bo tam nie ma czegoś takiego jak sprawowanie opatrzności nad światem. Znaczy Allah nie sprawuje opatrzności. On nawet nie każe i nie nagradza tu na ziemi, prawda? Tylko później poprzez ten raj da pewne rzeczy lub nie da. Znaczy, bo jest piekło jeszcze. Jest piekło i do tego piekła, znaczy to jest bardzo ciekawe, bo nawet ten polski,
W piekle nie będzie alkoholu, to abstynenci się cieszą.
Nie, a w piekle nie będzie alkoholu, tak. Ale ten polski imam, ten, o którym wspominałem, Szarif, on mówi taką rzecz, która brzmi na pierwszy rzut oka absurdalnie, bo on mówi, że po śmierci każdy wyznawca islamu będzie miał 5 żon i 100 nałożnic i będzie mógł podołać temu. Natomiast każda kobieta będzie traktowana na równy sposób co mężczyzna.
Dopiero w raju.
Nie, też w raju, też bo w raju. Oni cały czas twierdzą, że to jest równość. I jakby nie wspomina o tym, skąd on bierze taką informację, bo Mahomet powiedział, że na 100 kobiet 99 trafi do piekła, a te, które trafią do piekła, będą służyć tym mężczyznom, którzy trafią do raju.
A, to już rozumiemy, gdzie będzie ta produkcja umieszczona, tych uciech dla raju według islamu. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i gościa pana Kajskiego, którego już od dawna słucham w wielu, wielu audycjach. I mam jedną książkę też o masonerii wydaną przez pana doktora. Chcę powiedzieć na wstępie, że z tego wszystkiego, co słyszę o islamie, o Mahomecie i tak dalej, mam jednak osobistą satysfakcję, że ktoś za mnie oddał życie i nauczył świat zdobywać poprzez miłość. Poprzez miłosierdzie i przede wszystkim miłość bliźniego. Nie jest to wykładnia taka, że ja mam kogoś zabić, żeby później być przez to zbawiony. Ja mam też miłować też muzułmanina, Żyda i inne narody, prawda? Czyli mam większą satysfakcję z mojego Boga, który nie nauczył czynić zła, tylko po prostu czynić dobro, czyli poprzez działanie Ducha Świętego czynić postęp i pokój i miłość. Ale osobiście mam też do pana doktora takie zapytanie, bo pan doktor nadmienił gościa niedzielnego ostatnie wydanie z 26 czerwca, więc tym filmem, który jest tam o tym panu doktorze muzułmaninie, prawda?
To znaczy ja nie o tym mówiłem, bo ja mówiłem o tym Baranowskim. To była jego wypowiedź, między innymi w Gościu Niedzielnym była ze 2 lata temu.
Bo jest płyta w tej chwili.
Tak, to jest o kimś innym chyba.
Aha, no też jest o nawróceniu jednego z muzułmanów na wiarę katolicką. Tylko z tym, że jest tak jakoś dziwacznie na pierwszej stronie zakamuflowane. Ufam tobie, film o miłości i jest tak delikatnie, ładnie wkomponowana piramida. Nie ma Jezu, ufam tobie, nie ma twarzy Chrystusa, nie ma nic, tylko ufam tobie, jest piramida. No, a piramida, jak z tego co
proponuję,
wiem, to...
proponuję zapytać no. redakcję Gościa Niedzielnego, czy autorów filmu, dlaczego taka okładka, rozumiem, w zależności od tego, kto, do kogo należy okładka. I...
Ja tego numeru nie widziałem, także no nie mogę się wypowiadać.
No to polecam zobaczyć pierwszą stronę tytułową. No.
Dziękuję, panie Aleksandrze, pozdrawiam, tak? Z Panem Bogiem. No, pan Aleksander też dotknął dosyć ciekawego tematu. To Jezus Chrystus oddał życie, no ale wyznawca islamu może powiedzieć, nie potrzebuję Jezusa Chrystusa, to ja mogę oddać życie za moich braci, moje siostry, za moich współwyznawców i jestem żywą bombą, to ja pójdę.
Znaczy, on nie oddaje życia tylko oddaje życie dla, prawda? To znaczy dla pewnej idei tak naprawdę, bo nawet nie dla Allaha. Natomiast problem tu jest taki, że Pan powiedział, powinniśmy kochać wyznawców islamu, ale tutaj jest taka definicja świętego Tomasza z Akwinu. Kochać kogoś, to znaczy chcieć dla kogoś dobra. Jeżeli my, katolicy, kogoś kochamy, to chcemy dla niego najwyższego dobra, czyli Jezusa Chrystusa, prawda? Czyli powinniśmy robić wszystko, żeby ci wyznawcy islamu, którzy się pojawiają na terenie Polski, żeby oni poznali Chrystusa, prawda? Natomiast no, w tej chwili jest raczej taka sytuacja, że z islamu na katolicyzm przechodzi jedna osoba, a z katolicyzmu na islam przechodzi 400 osób. I wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie podejmiemy jakichś skutecznych działań, nie zaczniemy się przygotowywać, nie zaczniemy młodzieży przygotowywać, to ta ilość przejść na islam katolików będzie coraz większa.
Panie doktorze, to pan jest dzisiaj gościem. Ja się zwolnię z odpowiedzi na takie pytanie. A mianowicie Bóg stworzył każdego człowieka, więc stworzył i katolików, i prawosławnych, i muzułmanów, i Żydów. Jak pan się ustosunkuje do takiej myśli, do takiego poglądu na sprawę?
Znaczy, Pan Bóg stworzył Stalina, stworzył Hitlera i stworzył samego Lucyfera, prawda? Stworzył ich wszystkich nie po to, żeby byli Stalinami, Hitlerami, Lucyferami i tak dalej, tylko żeby byli bytami, które zmierzają ku swojemu Stwórcy, żeby się z Nim zjednoczyć, prawda? Czyli jeżeli wyznawcy islamu mówią, że każdy został stworzony przez Allaha jako wyznawca islamu, to my możemy powiedzieć podobnie, że każdy został stworzony przez Boga z miłości i Bóg chciał mu dać to, co jest najwyższym dobrem. Kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra, czyli chciał mu dać siebie, prawda? Czyli jeżeli, znaczy dla nas, którzy wiemy, co jest najwyższym dobrem, no to jest tragedią, że ktoś tego najwyższego dobra nie osiągnął, prawda? Matka chce dla syna jak najwięcej dobra, a widzi, że on tego dobra nawet nie zauważa, prawda? Czyli powinniśmy... papież Jan Paweł II w swojej encyklice o misjach mówi, że to oczywiście misje wciąż obowiązują, nie?
Czyli ja nie urodziłem się księdzem?
Znaczy, księdzem się ksiądz nie urodził, natomiast został powołany przez Chrystusa i to powołanie podjął, prawda?
Dlatego tak wchodzę tutaj w słowo i w myśl, że to jest podobne myślenie, że Bóg stworzył muzułmanów, Bóg stworzył, to stworzył również księdza, stworzył gotowego lekarza, nie? Bóg stworzył człowieka we współpracy oczywiście z człowiekiem.
Znaczy, jak powiedziałem, że ksiądz został powołany, to nie powiem, że wyznawca islamu został powołany do islamu, prawda?
To też bardzo charakterystyczne i ciekawe spostrzeżenie. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Benedykta i zaproszonego gościa, Marcin z Morąga. Słuchając audycji, nasunęło mi się takie pytanie, a właściwie słowa, które usłyszałem od pewnych znajomych w rozmowie właśnie na ten temat, na temat islamizacji i w ogóle muzułmanów. Słyszałem nieraz właśnie takie słowa, że nasz papież powiedział, czy to do islamistów, przepraszam, czy do muzułmanów, że wierzymy w tego samego Boga. przypomniało mi się to, jak pan profesor wspomniał o chyba 400 osób rocznie przechodzi, Polaków, katolików przechodzi na islam. Tak sobie pomyślałem, że jeśli faktycznie nasz papież tak powiedział, czego osobiście nie słyszałem, więc nie mogę potwierdzić czy zaprzeczyć, ale jeśli faktycznie tak powiedział, no to podejrzewam, że te słowa może są wykorzystywane i źle objaśniane, czy źle przedstawiane. Ja bym prosił o ustosunkowanie się do tego. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Marcinie.
To znaczy, też nie znam tych słów, szczególnie w ich kontekście i dokładnym kształcie, także jakby trudno mi to komentować, prawda? No tyle.
Pan Marcin użył tak jak często używamy w potocznej mowie, w zwyczajnych rozmowach, no muzułmani, islamiści, jaka jest różnica?
To znaczy, tak naprawdę to jest tylko kwestia językowa, prawda? To znaczy muzułmanie to jest jakby polskie najbardziej popularne słowo, a islam zagraniczne, prawda? To różnicy chyba nie ma.
Czy każdy Arab to muzułmanin?
No nie, mamy przecież... Znaczy tu jest ten problem Syrii, prawda, gdzie chrześcijaństwo jest najdłużej, od samego początku, prawda, i oczywiście chrześcijanie byli na tych ziemiach kilkaset lat, nim się pojawił w ogóle islam, bo on się pojawił w VII wieku, no to 700 lat już tam byli chrześcijanie, także ta mowa o tym, że uchodźców mamy przyjmować z Syrii, prawda, no to był tutaj przecież, na tym miejscu siedział, prawda, zwierzchnik kościoła syryjskiego, który mówił, że wyznawcy ich samu chcą te ziemie starochrześcijańskie, gdzie chrześcijaństwo było zawsze, uczynić ziemiami islamu, prawda? Tam chrześcijanie powinni być nadal, czyli powinniśmy ich wspierać, żeby oni mogli tam albo być, albo tam powrócić jak najszybciej.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Witam serdecznie panów.
Witamy również.
Ja dzwonię ze Śląska.
I ja pani ma na imię?
Krystyna.
Prosimy.
Idąc ulicą kiedyś, zobaczyłam dwukrotnie dwóch panów, którzy mieli takie stojaki, jakieś tam czasopisma. Czy to są ci panowie, co namawiają na islam?
Nie, to byli świadkowie Jehowy. Ale bardzo podobnie, oni bardzo podobne argumenty stosują.
Ale ja się nie zatrzymuję, bo ja mnie to po prostu nie interesuje, tylko świadkowie Jehowy to są zwykle kobiety i one zatrzymują na ulicy, a ci to mężczyźni są.
Nie, wyznawcy.
Ja tam...
Dziękujemy pani Krystyno, prosimy przejść na odbiór i tutaj pan doktor rozwika te pytania.
Aha, dobrze, dziękuję.
To znaczy
dziękuję,
tak, nie wiemy do końca, jaką technikę nawracania stosują wyznawcy islamu, znaczy wiemy, znamy niektóre techniki. To znaczy jest bardzo dużo teraz meczetów w Polsce, one zostały zarejestrowane jako ośrodki kultury arabskiej, w związku z tym mają dotacje państwowe, czyli my je utrzymujemy i oni tam zapraszają różne, znaczy zapraszają Polaków na kursy z języka arabskiego, na wykłady z historii krajów arabskich, na prezentacje różnych wybitnych dzieł, bo przecież takie kultura arabska ma i to jest taki pretekst, ci ludzie tam przychodzą, kuchnia arabska, są sklepy z żywnością arabską, przy meczetach. I ludzie tam przychodzą i wtedy zaczyna powoli im się sączyć ten jad, prawda, że no tu zobacz, bo na przykład pierwszy argument, który oni stosują, to pokazują, że w jednej księdze Starego Testamentu tam taka osoba zabiła tam powiedzmy 100 osób, a w drugiej księdze jest powiedziane, że 200 osób, no i mówią, zobacz, to nie może być Słowo Boże, bo te informacje się nie zgadzają. Jakby to Bóg był autorem Pisma Świętego, to by wszystko się zgadzało, prawda? Czyli tu wykorzystują, tak jak Świadkowie Jehowy, pewną niewiedzę ludzi, że to nie jest tak, że każde słowo w Piśmie Świętym...
To powiedzmy, że autorem Biblii jest Bóg i człowiek.
No, tak jest.
Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie gościa i ojca. Ojciec Tadeusz Rydzyk, proszę ojca, no temat niezwykły i no, powiedziałbym bardzo wielki, to jest, myślę, że powinniśmy więcej na te tematy ze sobą rozmawiać, czytać, szukać,
żebyśmy nie byli poddani, nie poszli za taką, za tą manipulacją medialną. Nasze czasy wymagają naprawdę świadomości, żeby nie zmarnować życia po prostu. Wymagają wiedzy, solidnej wiedzy. W naszych czasach dokonuje się niezwykła manipulacja nie tylko jednostkami, społecznościami czy narodami, ale to są światowe już manipulacje. Tu niezwykłą rolę odgrywają media. I mnie bardzo żal naszej ojczyzny, Polski, Polaków. Mają studia pokończyli. I naprawdę, proszę wybaczyć, nie rozumieją rzeczywistości. Studia bardzo często, jeżeli nie wymanipulują człowieka, jego umysłu, nie zmanipulują, tak żeby błędnie odczytywał rzeczywistość, to są też te filozofie przeróżne, psychologie i tak dalej, bardzo często zatrute. Filozofia, na przykład powinien być tomizm. Filozofia klasyczna powinna być, nawet w seminariach. Niestety, nie wiem jak jest w Polsce w seminariach, ale w świecie są tu wielkie braki i mamy później konsekwencje w teologii. Są później konsekwencje w teologii. Bardzo złe. Dalej, przepraszam, mi ktoś puka i przeszkadza. Tutaj ja jestem, pracuję i tak słucham was. Tak. W każdym razie te studia bardzo często kształcą ludzi takie roboty. Roboty. On jest dobrym robotem w informatyce, w innych dziedzinach, jakichś technicznych, ale nic nie rozumie rzeczywistości. Nawet w medycynie, ale naprawdę jest generalnie inteligencja bardzo słaba. Inteligencja jest od słowa inteligere, rozumieć rzeczywistość. I dlatego dziękujemy, że pan też to robi, pisze. Jakkolwiek nie z wszystkim się z panem zgadzam, ale to są pewne szczegóły, o których nie będę mówił, to mówiłem panu nieraz. Tak, to tak myślę, że w pewnych punktach to już tak chodzi po randzie, albo nawet już dalej, poza randem. Tak, ale to robi pan wielką sprawę, także Michał, dziękuję za tę książkę, właśnie pierwszy etap islamizacji Polski i pod wpływem tego prosiłem, żeby pan też był, dziękuję ojcu Benedyktowi, że się zgodził, ale pan Michał, właśnie pana syn, napisał taką mity antypolskie i antykatolickie, też dobra książka. To jest taka bardzo takie, krótko napisał dobre sprawy, tak bym powiedział. To jest to, co pan dotyka, to nie tylko to islamizacja, ale i inne sprawy gender. To, co robi Soros, nie myślę w tej chwili o Solorzu, tym właścicielu Polsatu i nie tylko, który miał 8 paszportów i iluś nazwisk, to było znane. O tym nie mówię, w tej chwili to jest inny temat, ale sam Soros, który nazwał się kiedyś Chrystusem, który 3 razy już serce zmieniał. Przecież to on robił te rewolucje i finansuje rewolucje przeróżne w świecie. Jakieś, nie wiem, czy tulipanową też on robił, czy pomarańczową też, prawda? I w Polsce społeczeństwo obywatelskie, Fundacja Batorego, to przecież Soros. Ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, kto jest w radzie tej fundacji, jak w Radzie Programowej, czy jak się nazywała, jacy duchowni również, jacy czołowi katolicy. Tak, tak się jakoś dadzą, prawda? tak się da, jakieś takie błędy popełniają. Ale jeszcze jedna sprawa. Wchodzi się na różne sposoby. Na różne sposoby. Tak jak media weszły. Prawda? My jesteśmy skolonizowanym krajem w dużej mierze. Skolonizowanym. Mówiliśmy o tych sprawach, pamiętam, czy teraz nas chcą, nie wiem, pewno nie jeden powie, że co my opowiadamy. Nie wiem, czy pan pamięta, czy ktoś pamięta, jak mówiliśmy przed tym wejściem do Unii Europejskiej Polski. Myśmy ostrzegali. Mówiliśmy, uwaga, NATO, NATO, NATO. To nas chcieli, oni by nas, nie wiem, no wycięliby nas, zniweczyliby nas. Jaka była wściekłość. Ja byłem upominany na różne sposoby, nie będę mówił przez kogo. A my mamy prawo mówić. Dyskusja musi być. Debata musi być. I musi być na argumenty. Siła argumentu, nie argument siły. Pamiętam, a teraz proszę, co dzisiaj słyszymy? Wychodzą dokumenty, że oni chcą państwa mocnego, jednego i tak dalej. Totalitaryzm. To, co papież powiedział, Jan Paweł II, święty, demokracja bez wartości staje się jawnym lub ukrytym totalitaryzmem. No i mamy, jakie wartości reprezentuje Unia Europejska. Ale tak samo to jest z tą islamizacją, z tym wpuszczaniem tych islamistów. To nie jest przypadek, to nie jest, nie, to jest... To są dokładne plany, długo wcześniej są realizowane i to później wychodzi. Ja tylko jeszcze na koniec tak zapytam, rzucę panu. Ktoś mi wczoraj mówił, nie wiem czy to prawda, że podobno Wistulę wykupili Turcy, tak? A Wistula podobno ma 18 szkół, nie wiem jak na jakim poziomie te szkoły. No proszę, że na przykład catering w locie obsługuje firma turecka. Tak, no ja nie mam, Turcja jest piękna, tak. Turcja jest piękna, no ale warto wyciągać wnioski. Warto wyciągać wnioski. Czy Polacy chcą być skolonizowani? Na pewno jesteśmy skolonizowani w jakiś sposób przez media. Proszę popatrzeć, ile mediów tych pisanych, gazet, tygodników jest w rękach niemieckich. A Polacy tak służą, jedzą z ręki, żeby tylko pensyjkę dali i piszą, co chcą tamci. Ale czy to jest polski interes, czy to jest umiłowanie Polski? Co na to żołnierze niezłomni by powiedzieli? Ci, co oddawali życie, co na to? Prawda? Ponad 80%. Tylko tych gazet, a stacje radiowe, a wszystko. I teraz widzimy, dlaczego taki atak na Radio Maria i telewizję trwa. Za to, że jesteśmy katoliccy i polscy. Bardzo jasno. Dziękuję panu bardzo i wszystkim. Spróbujmy myśleć. Spróbujmy myśleć. I być prawdziwymi katolikami. I prawdziwie trzymać się Pana Boga i wiarę głosić. Głosić Chrystusa i przyjąć Go osobiście, każdy. To jest to. Dziękuję tak jak ojcowie nasi, jak ci najpiękniejsi. Z Bogiem.
Dziękujemy. Ojciec dyrektor Radia Maria, ojciec Tadeusz Rycyk.
Czy tak o Wistuli nic nie wiem, ale to warto sprawdzić. To jest cenna informacja. Natomiast mam takie jedno skojarzenie. Jest taka działająca od lat kilkuset, znaczy no nie, no ponad 100, loża masońska żydowska Nightbreed, prawda? I ona kiedy się odradzała w Polsce, to mówili, że będą monitorować Radio Maryja, bo ono jest antysemickie i trzeba z tym radiem ukrócić je. I teraz wiemy, że wyznawcy islamu nie za bardzo lubią Żydów, prawda? I nie lubią Izraela. Natomiast ciekawostką jest, a propos tego, co mówił ojciec dyrektor, że ostatnio się pojawił wywiad, znaczy ostatnio w 2013 roku, z Samirem Ismailem, przewodniczącym Ligi Muzułmańskiej, który dziękował różnym osobom za sfinansowanie budowy meczetu na Ochocie w Warszawie. I on powiedział tak, wsparcie było niesamowite i pocieszające. Chciałbym złożyć podziękowania organizacji Night Breed i jej prezesowi, panu Jarosławowi Szczepańskiemu. Także to jest ciekawe, bo to jakby jest dowód na to, co mówi ojciec dyrektor, że wsparcie dla islamu w Polsce to nie chodzi tylko o sam islam, ale chodzi także o to, żeby ugodzić w nas, żeby zniszczyć katolicyzm w Polsce. Natomiast ja mówiłem o tym, że trzeba by się przygotowywać, prawda? Że to, o czym powinno się coraz więcej mówić, to jakby pokazywać te argumenty islamistów przeciwko Kościołowi, przeciwko chrześcijaństwu, które oni prezentują przez swoje analizy Starego i Nowego Testamentu i pokazywać, jaka jest prawda. Znaczy, skąd my wiemy, że jest Bóg w trzech osobach, skąd wiemy o Duchu Świętym.
Panie doktorze, ojciec dyrektor podjął też temat mediów. Czy pan analizował rynek medialny, też nie tylko stacje telewizyjne, ale również prasę, filmy, może sztuki teatralne, książki, w których jesteśmy przygotowywani jako Polacy, jako katolicy, do przyjęcia islamu jako czegoś dobrego, takie rozmiękczanie naszej świadomości na temat islamizacji?
No więc w tej książce Islamizacja Polski, no to pokazuje tylko publikacje, które katolickie, czy które uchodzą za katolickie, bo na przykład wydane przez wydawnictwo Znak, prawda, których się mówi, że właśnie islam to jest nam bardzo bliski, że różnice są prawie żadne, że prawdopodobnie jak umrzemy, to się spotkamy z wyznawcami islamu w raju i stwierdzimy, że Allah to jest ten sam Bóg i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w poprzedniej tej książce, czyli tej Masoneria Islam Uchodźcy, dużo pisałem na temat działania środowisk finansowanych przez Sorosza właśnie, które, no powiedzmy, są specjalne szkolenia dla nauczycieli i szkolenia dla dziennikarzy, które mówią, że islam jest religią pokoju, że terroryzm jest tylko jakimś marginesem, że antychrześcijańska postawa jest tylko jakimś marginesem, że oni cenią Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. I takim bardzo silnym środkiem jest to Wspaniałe Stulecie, ten serial telewizyjny, który szedł na jedynce i idzie na wielu innych kanałach, wciąż jest powtarzany. Zrobiono badania, w Polsce nie robiono takich badań, ale zrobiono badania w Serbii, która jest no, z natury bardzo antyislamska, i po emisji tego serialu liczba osób zafascynowanych islamem, zafascynowanych kulturą islamską wzrosła kilkadziesiąt razy, prawda? Więc, a w tej chwili przecież wszedł na ekrany też inny serial turecki, a Turcy, pamiętajmy o tym, że oni nie dlatego wymordowali największy holokaust w dziejach, nie dlatego wymordowali Ormian, że to byli Ormianie, tylko dlatego ich wymordowali, że to byli chrześcijanie. Prawda? Czyli proponowano tym ludziom przejście na islam i kiedy nie przechodzili na islam, to ich zabijano. Kiedy przechodzili, znaczy parę milionów Ormian wymordowano, a 100 tysięcy przeszło na islam.
1915. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo?
Jesteśmy na antenie, jesteśmy na wizji.
Ja chciałam nawiązać do tego, co mówił ojciec dyrektor, bo tu na co dzień już od dawna widzi się tą taką pełzającą islamizację przez pokazywanie w radio, w telewizji, we wszystkich możliwych sposobach tą łagodną, dobrą i taką bardzo przyjazną twarz islamu. Do tego stopnia, że są szkoły i to szkoły publiczne, gdzie powiedzmy matki pseudokatoliczki cieszą się, że dzieci tam poznają wszystkie, uczą się religii razem. I tej religii muzułmańskiej, takiej innej, powiedzmy sekty protestanckie, i że to właśnie dobrze, bo poznają to wszystko od początku, czyli go trzymają w głowie miszmasz i rodzice są tak zmanipulowani, że w to wierzą. Kiedyś przed laty, czy ja jestem dobrze słyszana?
Tak.
Przed laty było tak, że w każdym krymie, czy w każdej audycji jakiejś rozrywkowej, to ten dobry to był zawsze czy policja, czy inny tam, to był czarny. Teraz jest zawsze muzułmanin, czy kobieta, to jest muzułmanka. Żeby wmawiać kobietom, że powiedzmy kobiety tam nie są uciskane i tak dalej. Ja bardzo często stykam się z muzułmanami tutaj. Nawet mam takiego tak zwanego bardzo przyjaznego, który mi zajmuje się moim ogrodem. I stwierdzam tutaj na co dzień, że tam jest niesłychana ilość sekt. Jest tutaj na przykład w mojej okolicy są tacy mieszkający od lat, dzieci są tu urodzone, które się strasznie boją Erdogana ze względu na jego nastawienie religijne. 25 kilometrów ode mnie dwie sekty muzułmańskie do tego stopnia się zwalczały, że musieli aż policję z Hanoweru sprowadzać. W okolice Bielefeldu, Jasnobrücka. To jest wszystko bardzo niebezpieczne, dlatego że ludzie naprawdę wierzą im. I ci wszyscy, w czasie ta masowa emigracja, to jednak się łączyli i zbierali wszystko możliwe. Polowali stare rzeczy i tak dalej, bo biedni imigranci. Tak jak Soros powiedział, że Europa powinna przyjąć 70 milionów muzułmanów. Spotkałam się też w literaturze i w internecie i tutaj z takim oddziałem informacji o sektach, spotkałam się z taką teorią, że właściwie to, bo to akurat do krótka pana doktora Krajskiego, że właściwie teorie wszystkie te religijne, muzułmańskie, islamskie, to mają źródło i zostały zorganizowane przez islam, ale przez talmudyczne masonerie po śmierci Chrystusa. Jako metoda do zwalczania i zarażenia, zniszczenia chrześcijaństwa chrystusowego. Więc chciałabym bardzo prosić, żeby pan profesor się do tego ustosunkował, tak samo do wypowiedzi, o której dzisiaj nie było ani słowa, do prac Fallaci, którą zresztą podobno przed śmiercią jej bardzo pozytywnie spotkał się, mimo że była ateistką, Benedykt XIV. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję.
Na temat tego, co pisała Oriana Fallaci, to ja mówiłem w swoich wystąpieniu w rozmowach niedokończonych w styczniu tego roku, kiedy były wokół tej książki Masoneria, Islam, Uchodźcy. I ja wtedy to swoje wystąpienie zakończyłem, to jest dobre zakończenie, że ona przed śmiercią napisała takie niewielkie dziełko pod tytułem Apokalipsa i powiedziała, może się zdziwicie, ale ja jako ateistka wam mówię, czytajcie Apokalipsę świętego Jana. Tam jest powiedziane, bestia wyszła z morza i idzie przez bestia wyszła z morza. Ona mówi, ta bestia idzie przez Europę sznurem uchodźców. I kto się opowie za nią lub będzie bierny, skończy tak jak ona. A jak skończy, dowiadujemy się z Apokalipsy świętego Jana, gdzie powiedziane jest, przyjdzie anioł i strąci bestię do czeluści i będziemy 1000 lat królowali z Chrystusem. Więc Oriana Fallaci mówi, ja nie chcę z bestią. Prawda? I teraz o niej się mało mówi. Prawda? A szkoda.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moja Jadwiga z Lublina. Chciałam się włączyć do dyskusji i interesuje mnie zdanie pana doktora. Mianowicie takie oddziaływanie na, powiedziałabym, na podświadomość właśnie przez te seriale, których jest tak wiele tureckich i że naprawdę w każdym... I to w tych telewizjach państwowych. Więc myślę, że pan Kurski powinien się tym szybko zainteresować. Następnie jest taka ostatnio moda dla kobiet na tak zwane spodnie haremki. No to jest jakiś szał. Obłędnie w tej chwili, jak się idzie ulicą, to dosłownie widzę, same kobiety właśnie w tych spodniach chodzą. I myślę, że to jest po prostu też jakaś taka próba, no, że tak powiem, oswajania nas tym islamem. Nie wiem, czy pan doktor na ten temat sądzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani Jadwigo.
To znaczy, ciekawe jest co do serialu Wspaniałe Stulecie, że kiedy on oczywiście jako pierwszy był emitowany w Turcji, to było 1500 skarg do ichniej Krajowej Rady Radiofonii, znaczy odpowiedniej instytucji, że tam się fałszuje islam i fałszuje historię Turcji. Bo w tym serialu to jest tak przedstawione, że no, żeby Europejczycy, w tym Polacy, byli zachwyceni, żeby spostrzegali ten islam tak, no, jako coś takiego atrakcyjnego, prawda? I szczególnie młodzi ludzie, szczególnie młode kobiety. Natomiast te inne sposoby oddziaływania na podświadomość, to jeszcze nie jestem na tym etapie, to jeszcze nie wiem.
Islamizacja Polski, pierwszy etap. W jaki sposób muzułmanie nawracają katolików na islam? Mówi pan o dwóch ścieżkach. Ta druga ścieżka to ścieżka masońska. Chciałbym parę słów na ten temat jeszcze już na zakończenie naszego programu Rozmów Niedokończonych. Pan powiedział kilka słów. Jest takie przekonanie, często wtłaczane w naszą świadomość, że my chrześcijanie, my katolicy nie jesteśmy w stanie poświęcić się Panu Bogu do końca, natomiast muzułmanin to właśnie ten, który poświęcił się Bogu bez reszty. Te dwie kwestie chciałbym, by Pan doktor poruszył na zakończenie.
To znaczy tak, w ogóle to jest bardzo trudne to, o czym mówimy, prawda, i w tak krótkim czasie można coś spłaszczyć, prawda, ale pierwsze, że, znaczy to tak jest, że myśmy, że dlaczego Pan Bóg, bo można takie pytanie zadać, dlaczego Pan Bóg postawił nas wobec islamu, prawda, i może jednak jesteśmy za mało gorący, prawda, i trzeba tego żaru, bo ten żar bije od nich, żar pewnego fanatyzmu, prawda, i natomiast świadectwa ludzkie przekonują i młodzi często, widzimy to w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, idą za islamem, jadą do państwa islamskiego. Przecież tam tysiące młodych dziewcząt wyjeżdża w ramach tak zwanego seksualnego dżihadu, prawda? Czyli wzywają je, żeby one tam świadczyły usługi seksualne tym walczącym żołnierzom. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa co do tych ścieżek, prawda, że oni się przygotowują do nawracania, mówiąc ich językiem, takich przeciętnych Polaków na islam poprzez lekturę, wspólną lekturę Pisma Świętego i pokazywanie, że to Pismo Święte ma zaprowadzić do islamu. Natomiast pytanie, jak oni nawracają elity? Znaczy, co oni robią, że te elity, że ci profesorowie, że ci wyżsi urzędnicy państwowi przechodzą na islam. I teraz oczywiście ktoś mógłby postawić hipotezę, że pieniądze, prawda? Arabia Saudyjska to są olbrzymie pieniądze. Być może, że tak jest, tylko że jest też inaczej, że właśnie jeżeli wielu Polaków się kształtowało poprzez marksizm, poprzez Hegla, poprzez Plotyna. W roku 80 na perskim jarmarku, kiedy jeszcze nie było, były te perskie jarmarki w Polsce, a książek nie było w księgarniach, to najwyższą cenę osiągały Eneady Plotyna. I ja się zawsze zastanawiałem, wtedy się zastanawiałem, dlaczego, prawda? Eneady Plotyna to jest lektura dla masonów obowiązkowa, dla wielu tak zwanych intelektualistów lewicowych, liberalnych, to jest lektura obowiązkowa. I teraz się okazuje, że przez te Eneady bardzo łatwo dojść do islamu i że te publikacje islamskie jakby tą drogą, to jest ta druga ścieżka, to jest ta ścieżka masońska, że kto ma mentalność masońską, kto myśli po masońsku, a o to nie trudno na polskich uniwersytetach, temu dosyć łatwo wejść na ścieżkę już takiego islamu dojrzałego. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że znaczy, no, to mnie niepokoi, że tak tutaj to wszystko bardzo mało powiedziałem, prawda? I chciałbym też zaprosić słuchaczy z Warszawy, bo ja jutro będę w księgarni Madalińskiego 4 od 17, to odpowiem na pytania, powiem troszeczkę coś więcej, ale to będzie tylko odpowiedź na indywidualne pytania. Natomiast jedno spotkanie, bo jest wakacje, to jedno będzie spotkanie 5 lipca na ulicy Wspólnej 51 w Warszawie o 19.30, więc też zapraszam.
Rozpoczął Pan od ciekawej historyjki odnośnie przybycia do egzorcysty komu się objawia Archanioł Gabriel. Skąd natchnienie czerpał Mahomet?
No więc on twierdzi, bo nikt tego nie widział, że nagle pojawiał się przed nim mężczyzna, który był wielki jak góra, czyli zasłaniał cały horyzont, taki, no powiedzmy, w wielkości 10-piętrowego wieżowca. Ten mężczyzna siedział w kucki i mówił: ja jestem Archanioł Gabriel i teraz mówię ci to, a to. I to objawienie trwało 20 lat i teraz ciekawe jest to, że ono się ciągle zmieniało. To znaczy poszczególne wypowiedzi tego kogoś, tego ducha są sprzeczne ze sobą. I oni to tłumaczą w ten sposób, że to było dlatego, że ludzie byli niegotowi i trzeba było ich powoli przygotowywać. Czyli te starsze wypowiedzi są ważniejsze niż te wcześniejsze wypowiedzi. Teraz zauważmy, że te wcześniejsze mówią o miłości, o pokoju, a te późniejsze mówią o zabijaniu.
Dziękuję za rozmowę. Pierwszy etap islamizacji Polski, dr Stanisław Krajski. Miejmy nadzieję, że w Polsce, w Europie wciąż to krzyż będzie nad półksiężycem, a nie półksiężyc nad krzyżem, co nie daj Panie Boże, w Trójcy Świętej, jedyny, prawdziwy. Amen. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.